cały czas znajdujemy się w Jerozolimie, celebrujemy święto namiotów, tak jak pamiętamy, jest to święto jesiennych plonów, święto ogromnej radości, hucznych zabaw, podczas których Izraelici się bawili, też kosztowali nowego wina z nowych plonów, więc było to święto wielkiej, wielkiej radości i dziękczynienia za obecność Boga podczas wędrówki przez pustynię w czasach Mojżesza. I Jezus jest również w Jerozolimie podczas tego święta, jak pamiętamy, rozmawia, naucza i objawia się jako ten, który realizuje proroctwa mesjańskie, jako ten, który ma być tym miejscem wytryśnięcia życiodajnej wody. Tę wodę łączono z Jerozolimą, jak pamiętamy, w proroctwach, zwłaszcza w księdze Zachariasza. Ta rzeka miała wypłynąć z miasta świętego. Ezechiel mówił o rzece, która wypłynie ze świątyni i Jezus mówi, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. Ja jestem tą wodą, ja jestem tym źródłem, ja daję to nowe życie. Oczywiście to budzi spory, spory, które, jak pamiętamy, nie prowadzą do żadnego jakiegoś rozwiązania, bo są ci, którzy zaczynają się otwierać na prawdę o Jezusie, a są ci, którzy absolutnie odrzucają jakąkolwiek możliwość dyskusji, dyskusji merytorycznej, opartej na prawie. Pamiętamy też tę ostatnią interwencję Nikodema, czy nasze prawo osądzi człowieka, czy nasze prawo odrzuci człowieka, zanim przekona się, kim on jest i co myśli i co czyni. Ale to zaproszenie Nikodema pozostaje bez odzewu, następuje podział wśród słuchaczy Jezusa i wszyscy rozchodzą się do swojego domu. I co się dzieje dalej? Z Ewangelii według świętego Jana. Jesus de eporeuse eisto oros ton elaion. Ortoru de palin paregeneto eisto hieron, kai pasto laos ergeto pros auton, kai katizas edidas ken autus. Agusin de hoi grammateis kai hoi farizaioi ginaika, epi moicheia katei leimenen, kai stezantes auten en meso, legus in auto. Didaskale, auter he gine, katei leptai ep autoforo moicheumene. En de to nomo chemin moizes en teilato tasta jautas litadzein, su un ti legeis. Tuto de elegon peiradzontes auton, hina echosin kategorein autu. Hote Jezus kato kipsas to daktylo kategrafen eisten gen. Hos de epemenon eperontes auton, ane kipsen kai eipen autois, ho an amartetos chymon, protos ep auten baletoliton. Kai palin katakipsas egrafen eistengen. Hoide akusantes rexanto heis kat heis arxamenoi apoton presbiteron kai kateleifte monos kai hegine en meso usa. Anakipsas de ho Jesus eipen aute. Ginai, pu eisin, udeis se kateklinen, hed eipen udeis kirie, eipen de ho Jesus, ude ego se kataklino. Poreu, kai apo tu nun meketi hamartane. Jezus zaś udał się na Górę Oliwną. O brzasku jednak znów pojawił się w świątyni i cały lud schodził się do niego. I usiadłszy, nauczał ich. Prowadzą zaś uczeni w piśmie i faryzeusze do niego kobietę przyłapaną na cudzołóstwie i powstawiwszy ją na środku, mówią mu: Nauczycielu, tę kobietę przyłapano na cudzołóstwie. Mojżesz w prawie nakazał nam takie kamienować. Ty więc co mówisz? Mówili to zaś, wystawiając go na próbę, aby mieli go o co oskarżyć. Jezus zaś, schyliwszy się, pisał palcem na ziemi. Kiedy zaś w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł im: Kto z was jest bezgrzeszny, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I znowu, pochyliwszy się, pisał na ziemi. Ci, usłyszawszy to, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Podniósłszy się zaś, Jezus rzekł jej: Kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił? Ta zaś rzekła: Nikt, Panie. Rzekł zaś Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź, a odtąd już nie grzesz. Moi drodzy, ten tekst, który mamy tutaj w Ewangelii Janowej w 8 rozdziale, on zdaniem uczonych bardzo mocno przypomina teksty z Ewangelii Łukasza, a zwłaszcza to, co mamy w Ewangelii Łukaszowej w 7 rozdziale, spotkanie Jezusa z anonimową, grzeszną kobietą, wprawdzie tam nie jest to powiedziane wprost, że ona była cudzołożnicą, Łukasz tylko mówi o niej, że była w mieście grzesznicą, przychodzi na ucztę do faryzeusza Szymona i obmywa stopy Jezusa, namaszcza je olejkiem. I widać tu też to podobieństwo właśnie w tym spotkaniu pomiędzy synem marnotrawnym i miłosiernym ojcem. Takie właśnie spotkanie grzesznika z miłosierdziem. Co ciekawe, jeżeli chodzi o najstarsze zachowane kodeksy z IV wieku, to w tych kodeksach ten fragment w Ewangelii Janowej nie jest obecny. Dopiero od V wieku on nam się pojawia. I to jest, moi drodzy, takie przypuszczenie, że jest to tekst albo właśnie z tradycji łukaszowej, zresztą są takie rękopisy, jest kilka takich pomniejszych rękopisów, gdzie ten tekst został dołączony do 21 rozdziału Ewangelii Łukasza, wtedy, kiedy Jezus jest w Jerozolimie już tuż przed swoją męką, naucza, przebywa również na Górze Oliwnej, więc bardzo podobny kontekst tutaj do Ewangelii Janowej. Jednak konsekwentnie od V wieku ten tekst przynależy już do Ewangelii Jana. Więc tutaj uczeni badają ten tekst od strony pod względem właśnie nie tylko tematycznym, stylu, ale również używanej terminologii, która jest bardziej typowa dla synoptyków, także też wymowa opowiadania, właśnie kobieta, miłosierdzie, kwestia grzechu, to wszystko zdaniem uczonych bardziej pasuje do stylu, zwłaszcza ewangelisty Łukasza. I można sobie zadać pytanie, dlaczego ten fragment miał taką trudną historię, zanim stał się już nieodłączną częścią Ewangelii Jana, bo teraz już co do tego nie mamy żadnej wątpliwości, że od wieków jest to tekst obecny i przekazywany przez Kościół jako tekst przynależący do Ewangelii Jana. Otóż mamy tutaj do czynienia z rzeczywistością grzechu cudzołóstwa, który był bardzo surowo traktowany również we wspólnocie chrześcijańskiej, czyli były przewidziane tutaj za ten grzech bardzo surowe pokuty. No i pomyślmy, sytuacja, w której Jezus daje odpuszczenie grzechu, zanim jakakolwiek pokuta się odbędzie, mówi słowa: idź i więcej już nie grzesz, ja ciebie nie potępiam, to, moi drodzy, musiało być dosyć trudne. Nie możemy się też temu dziwić. Mogło budzić jakieś zakłopotanie wśród chrześcijan, bo były trzy grzechy bardzo, możemy powiedzieć, ciężkie, uznawane za ciężkie, czyli pierwszy najcięższy grzech w pierwotnym Kościele to była apostazja, czyli zaparcie się wiary, morderstwo i cudzołóstwo. I za te grzechy była przewidziana bardzo długa pokuta. Może pamiętamy z różnych też już późniejszych opisów, istniała w Kościele taka grupa jak pokutnicy. Po prostu ci, którzy, wszyscy wiedzieli, że dana osoba jest pokutnikiem. Taka osoba nie mogła uczestniczyć w całej Eucharystii nawet. Gdzieś była w przedsionku, wychodziła po liturgii słowa, nie można było. Trzeba było przejść określony czas, czasami długi czas pokuty, żeby z powrotem wrócić do wspólnoty wierzących i do wspólnoty chleba eucharystycznego. A zatem no, wydaje się, że tutaj mamy taką trudność i że może chrześcijanie się zastanawiali, czy ten tekst nie będzie zbyt rewolucyjny. Bo, moi drodzy, rzeczywistość takiej spowiedzi, jaką my mamy teraz, a mianowicie właśnie sakrament pojednania, wyznawanie grzechów, rozgrzeszenie, a potem pokuta, czasami bardzo symboliczna, no, na takie rozwiązanie Kościół jeszcze musiał kilka dobrych wieków poczekać i z tym wcale nie było tak łatwo i tak szybko. Niemniej jednak, skoro ten tekst w końcu znalazł się w Ewangelii i to w Ewangelii Janowej, która, jak pamiętamy, jest skierowana do chrześcijan już bardzo zaawansowanych, dojrzałych, no to znaczy, że nikt jednak nie miał wątpliwości co do jej natchnionego charakteru. Więc nawet jeżeli tutaj styl przypomina nam styl Łukasza, to jednak już przez wieki od V wieku mamy do czynienia właśnie z tekstem integralnie przynależącym do Ewangelii Janowej. I tak jak sobie powiedzieliśmy, jesteśmy tutaj razem z Jezusem w Jerozolimie podczas święta namiotów, gdzie, co jest szczególnie ważne od naszego ostatniego spotkania, Jezus się objawia jako źródło wody żywej, jako ta woda żywa, jako to źródło życia dla każdego, kto wierzy i chce go przyjąć i prowadzi właśnie dyskusję z faryzeuszami, co budzi różne kontrowersyjne opinie o nim. I potem Jezus po tych opiniach na to wychodzi, jak nam pokazuje ten fragment, w jakiś sposób zharmonizowany też z kontekstem, Jezus się usuwa. Usuwają się ci, którzy dyskutowali na temat Jezusa, każdy do swego domu, ale również i na moment Jezus wychodzi, opuszcza teren świątyni. Jezus zaś udał się na Górę Oliwną. Obrzasku jednak znów pojawił się w świątyni i cały lud schodził się do Niego i usiadłszy nauczał ich. Jezus odchodzi, udaje się na Górę Oliwną i tutaj to sama ta wzmianka znów nam tak bardzo mocno nawiązuje do Ewangelii Łukasza, zwłaszcza te wszystkie momenty mogą nam się przypomnieć, kiedy to Jezus samotnie się modli na górze, czy na różnych górach, które w Ewangelii Łukasza nam się pojawiają, również na Górze Oliwnej. Jezus się modli właśnie w nocy, rozmawia z Ojcem. To nam pokazuje również, możemy powiedzieć, od tej ludzkiej strony, to, co było, możemy powiedzieć, tym źródłem tych wypowiedzi Jezusa, wskazujących na Jego jedność z Ojcem, Jego bliskość z Ojcem, nieustanne zjednoczenie. Ja ciągle czynię wolę Ojca. Nie przemawiam, nie nauczam, nie głoszę, nie czynię nic we własnym imieniu, ale jestem nieustannie zjednoczony z Ojcem. I tutaj mamy taki właśnie mały element wskazujący na to, jak Jezus przebywa nad odosobnieniu. Góra jest symbolem modlitwy, miejsca spotkania z Bogiem, ale nie tylko, ponieważ ta Góra Oliwna, a zwłaszcza związana z nią dolina, fragment doliny Cedronu, która otacza, ta dolina otacza Jerozolimę od strony wschodniej i możemy powiedzieć znajduje się pomiędzy Górą Oliwną i Jerozolimą, ten jej fragment zwany Doliną Jozafata, to jest przewidziane miejsce sądu ostatecznego. O tym nam mówi Księga Joela w 4 rozdziale, że to właśnie tam Bóg zgromadzi wszystkie ludy w Dolinie Jozafata i tam się dokona sąd. Zobaczmy, jaka to jest ciekawa aluzja. Kiedy jest właśnie mowa tutaj o tej rzeczywistości pobytu Jezusa na Górze Oliwnej, świątynia, Góra Oliwna, no to, co jest pomiędzy? Dolina Jozafata. Już tak jakby tekst bardzo subtelnie i delikatnie pokazuje nam, co będzie ważnym tematem tego naszego fragmentu. Będzie nim mianowicie sąd. Jezus tutaj objawi się jako sędzia, jako sędzia. Ale zanim to nastąpi, zanim zobaczymy, w jaki sposób Jezus dokonuje sądu w imieniu Boga, zresztą zobaczmy, to będzie naprawdę sąd w imieniu Boga, bo Jezus całą noc z Ojcem rozmawia, jest z Nim zjednoczony i właśnie dokona takiego sądu w imieniu Boga, pokaże, na czym polega sąd Boga. Jezus o brzasku rankiem pojawia się w świątyni i naucza. Znów nie rezygnuje, zobaczmy, po tych trudnych wydarzeniach, po tych ciągłych sporach, napięciach, po tym, że jest świadomy tego, że jego osoba, jego świadectwo, jego tożsamość wprowadza jakiś spór i napięcie i konflikt. Jezus wcale nie rezygnuje. To są te dni, kiedy Jezus całą swoją osobą stara się jak najbardziej tych swoich słuchaczy otworzyć, zbliżyć do Ojca, tym swoim słowem ukierunkować ich na rzeczywistość wiary. Ale oczywiście tutaj też widać, że kwestia jest cały czas otwarta, choć decyzję musi już podjąć każdy sam w swoim imieniu. Jezus w każdym razie nie rezygnuje z nauczania. Naucza, ewangelista nam nie mówi, o czym naucza, ale widzimy tutaj Jezusa nauczającego, który siedzi, a więc zajmuje pozycję nauczyciela, a lud przychodzi do Niego. To nam też pokazuje, moi drodzy, że te różnego rodzaju opinie, które nawet padały z ust faryzeuszów, uczonych w piśmie, czy kapłanów, one nie zdołały przynajmniej części ludzi odsunąć od Jezusa. Coś jednak było takiego, pamiętamy, jak wyrazili się ostatnim razem strażnicy, wysłani strażnicy w tym celu, żeby pojmać Jezusa, nigdy żaden człowiek tak nie przemawiał. Ten Jezus ma w sobie coś tak niezwykłego, On tak przyciąga, ta Jego nauka, to Jego słowo jest pełne mocy, że nawet strażnicy świątyni nie byli w stanie podnieść na Niego ręki. I teraz znów słyszymy, że ludzie zewsząd schodzą się do Jezusa, a Jezus ich naucza. Prowadzą zaś uczeni w piśmie i faryzeusze do Niego kobietę, przyłapaną na cudzołóstwie. I postawiwszy ją na środku, mówią Mu: nauczycielu, tę kobietę przyłapano na cudzołóstwie. Mojżesz w prawie nakazał nam takie kamienować. Ty więc co mówisz? Czyli się tutaj pojawiają eksperci od prawa, pojawiają się uczeni w piśmie i faryzeusze i prowadzą kobietę przyłapaną na gorącym uczynku, byśmy powiedzieli, na cudzołóstwie. Przynajmniej tak twierdzą ci obecni tutaj właśnie świadkowie. I trzeba sobie tutaj zadać pytanie, o co chodziło z tym cudzołóstwem i kiedy według prawa mojżeszowego zachodziło cudzołóstwo. Otóż zachodziło wtedy, kiedy kobieta zaręczona albo zamężna współżyła z innym mężczyzną i to wyszło na jaw, albo kiedy mężczyzna zamężny współżył z inną kobietą zamężną. Tutaj bardzo mocno to podkreślam. Ponieważ prawo mojżeszowe nie traktowało tej kwestii identycznie w odniesieniu do mężczyzn, jak i do kobiet. Ponieważ kobieta zamężna bądź zaręczona z kimkolwiek by grzeszyła, zawsze popełnia cudzołóstwo. Czy był to mężczyzna żonaty, czy kawaler, czy wdowiec, czy rozwiedziony, wszystko jedno. Uwaga, jest różnica, natomiast mężczyzna tylko wtedy popełniał cudzołóstwo, jeżeli grzeszył z kobietą zamężną i on również był zamężny, oczywiście, był żonaty i grzeszył z kobietą zamężną, bo o co tak naprawdę, moi drodzy, chodziło w tym grzechu cudzołóstwa w tym rozumieniu Starego Testamentu? Oczywiście Jezus próbuje prostować tę rzeczywistość, ale no, w wyniku zatwardziałości serc Izraelitów oni sobie po prostu uznali, że kobieta jest własnością mężczyzny. I zatem, jeżeli Izraelita podnosi rękę na kobietę zamężną, to po prostu zabiera własność swojego bliźniego. I nie wolno tego robić. Natomiast jeżeli taki żonaty Izraelita no, gdzieś właśnie grzeszył sobie z rozwódką albo z wdową, czyli nie była to już własność kogoś innego, no to tylko właśnie uważano to za ludzką słabość, kwestię nierządu i praktycznie problem był, można powiedzieć, w jakiś sposób tuszowany. Tak, jeżeli właśnie, moi drodzy, czyli za cudzołóstwo, jeżeli taki mężczyzna wyciąga rękę na kobietę, która nie jest jego własnością, jest własnością jego bliźniego, jest żoną albo jest narzeczoną jakiegoś innego właśnie tutaj człowieka, to wtedy również i taki mężczyzna miał być ukamienowany. I kobieta, i mężczyzna. Jeżeli to była dziewica, tam prawo rozróżniało ten kazus, czy dziewica, czy był to gwałt i dziewica była w miejscu odosobnionym, czy też czy była w mieście, czy była poza miastem. Oczywiście można było też uznać tego rodzaju rzeczywistość za, jeżeli to była dziewica jeszcze niezaręczona, można było to również uznać za swoisty akt zawarcia małżeństwa. To znaczy, jeżeli mężczyzna właśnie wziął siłą taką młodą dziewczynę, dziewicę, no to wtedy oczywiście musiał zapłacić tatusiowi młodej dziewczyny odszkodowanie za niepoprawne zachowanie i był to już po prostu no, konsumpcja związku i nie mógł już się rozwieść. To była jedyna kara, że w takim przypadku już takiej uwiedzionej żony nie mógł opuścić. Więc jednak jakaś forma tutaj kontroli była. Wprawdzie niewielka, ale była. Oczywiście, jeżeli chodzi... Otóż w pierwszych chrześcijanie pojmowali je bardzo wymagająco. Taki sam kazus dotyczył i kobiety, i mężczyzn. Oczywiście nie zabijano nikogo, bo chrześcijanie nie mieli, tutaj możemy powiedzieć, żadnej, ani no, nie stosowali kary śmierci, ale były ogromne pokuty i tak samo traktowano mężczyzn, jak i kobiety pod tym względem. Zresztą zobaczmy całą etykę, którą tutaj nam przekazuje święty Paweł, ona jest bardzo konkretna, oczywiście nie mogli dokonać zbyt wielkiej rewolucji na płaszczyźnie społecznej. Dlaczego? Ponieważ i tak już byli uważali za wyrzutków społeczeństwa i za tych, którzy są inni i nie uczestniczą w kulcie cesarskim, więc po prostu nie mogli, możemy powiedzieć tak szerzej, na płaszczyźnie społecznej dokonać rewolucji. Musieli niejako żyć w pewnych strukturach, no też nakreślonych przez Imperium Rzymskie, czyli w też pewnych strukturach dotyczących właśnie związków, relacji. I uwaga, w Imperium Rzymskim, w prawie rzymskim cudzołóstwo nie było karane śmiercią. Więc tutaj też od razu musimy brać pod uwagę tę różnicę. To było prawo dotyczące Izraela, to było prawo religijne, prawo mojżeszowe, więc tutaj od razu możemy powiedzieć na tej płaszczyźnie, wiedząc o tym, że Żydzi są zależni od Rzymian, dochodzimy do swoistego konfliktu. I celem właśnie przeciwników Jezusa jest, żeby go w ten konflikt pomiędzy młotem i kowadłem postawić, również na tej płaszczyźnie właśnie, bo jeżeli Jezus powie, ukamienujcie ją, no to nie tylko tyle, że można powiedzieć, no, straci oblicze miłosiernego nauczyciela, ale również zrobi takie duże zamieszanie i sprzeciwi się jurysdykcji Rzymu. Więc będzie mógł być, delikatnie mówiąc, przez Rzymian wtedy doprowadzony do porządku. To jest dokładnie właśnie ta sama sprawa. Zaraz też do tego dojdziemy. Więc oskarżyciele chcą Jezusa tutaj postawić w takiej niezręcznej, dwuznacznej sytuacji, żeby go oskarżyć, taka jest ich intencja. Niektórzy w ogóle uważają, interpretatorzy, że tym uczonym w ogóle nie chodziło o tę kobietę. Zresztą jest też ciekawa rzecz, że kobieta jest sama. Nie ma tego mężczyzny, nie wiadomo, gdzie on się podział, czy uciekł, czy gdzieś tam go cichaczem wypuścili, bo tak naprawdę w ogóle im nie chodziło o kwestię cudzołóstwa, tylko o pułapkę zastawioną na Jezusa. Więc albo sprzeciwi się prawu, czyli postawi siebie nad Mojżesza, obali prawo mojżeszowe, albo utraci właśnie twarz miłosiernego nauczyciela i jeszcze na dodatek narazi się Rzymianom. Także tutaj jest to prowokacja bardzo podobna do tej kwestii związanej z podatkiem płaconym Cezarowi, czy płacić, czy nie płacić. I cała ta rzeczywistość, zobaczmy, ona też jeszcze ma kolejną płaszczyznę bardzo ciekawą, a mianowicie nie tylko problem związany z Rzymianami, ale nawet z Herodem Antypasem. No bo przecież Herod Antypas żyje w jawnym cudzołóstwie, konkubinacie. Wyciągnął rękę po żonę i to jeszcze swojego brata, więc absolutny klasyczny cudzołożnik. No i teraz, kiedy Jezus by się sprzeciwił, powiedział kamienować, no to też staje w opozycji wobec Heroda Antypasa, naraża się Herodowi. A jeżeli by powiedział nie kamienować, no to zobaczmy, staje w zupełnej opozycji do swojego poprzednika, Jana Chrzciciela, który właśnie przez to wydarzenie, przez cudzołóstwo, czy wypominanie cudzołóstwa królowi i Herodiadzie oddał swoje życie. Więc zobaczmy, jaki straszliwy konflikt. Od jakiejkolwiek strony by nie spojrzeć, mamy do czynienia z pułapką, z konfliktem i praktycznie, byśmy powiedzieli językiem kryminałów, zbrodnia doskonała. W ogóle nie można w żaden sposób z tej sytuacji wyjść. Jeszcze jak sobie popatrzymy w ogóle na nauczanie Jezusa, nawet w Ewangeliach synoptycznych na temat kwestii małżeństwa, to Jezus jak najbardziej tutaj opowiada się za nierozerwalnością małżeństwa, a nawet kiedy mówi właśnie o rozwodzie, i to jest właśnie rzeczywistość, która już dotyczy chrześcijan i takim tutaj rozwiązaniem się też posługiwali chrześcijanie, że jeżeli ktoś poślubia osobę rozwiedzioną, popełnia cudzołóstwo. Więc Jezus jak najbardziej no, tutaj opowiadał się za pewną konsekwencją i wiernością. Więc my dobrze znamy nauczanie Jezusa w tej kwestii. Jezus jest bardzo zasadniczy, jeżeli chodzi właśnie o rzeczywistość związku małżeńskiego. Mówili to zaś wystawiając go na próbę, aby mieli go o co oskarżyć. Jezus zaś, schyliwszy się, pisał palcem na ziemi. Więc tutaj oczywiście oskarżyciele chcą ukryć swoje prawdziwe intencje przed Jezusem. On oczywiście doskonale wie, co się tutaj dzieje. Tak próbują być bardzo mili wobec Niego. Mówią do Niego nauczycielu. Podkreślają właśnie ten jego autorytet. Ty co mówisz? Mojżesz mówił nam tak, a ty co mówisz? Jakby z jednej strony chcieli podkreślić autorytet Jezusa, ale z drugiej strony no właśnie zobaczyć, czy Jezus się wyłamie, czy zrobi też właśnie coś niewłaściwego. I zobaczmy, Jezus nie reaguje, nie odpowiada im i robi rzecz bardzo dziwną. Taką rzecz, o której w ogóle nie słyszymy w żadnym innym miejscu w Ewangelii. Jezus się schyla i pisze palcem po ziemi. Tutaj jest użyte słowo ziemia, ale my od razu musimy sobie zadać pytanie, gdzie Jezus się znajduje? No znajduje się w świątyni, znajduje się na dziedzińcu, bo tam było nauczanie, na tym dziedzińcu pogan. To wszystko jest oczywiście wybrukowane, wyłożone kamieniem. Czyli Jezus pisze po kamieniu. Oczywiście, jak znamy też klimat palestyński, jeszcze sobie przypomnijmy, że to jest końcówka pory suchej, to jest tam niesamowicie dużo pyłu, kurzu. piachu, czasami wręcz no, wszystko się pokrywa taką żółtą, szaro-żółtą warstwą, kiedy jeszcze właśnie deszcz tego nie zmyja. Właśnie święto namiotów to jest czas modlitwy o deszcze, żeby ta jesień już przyszła i żeby te deszcze już nawodniły ziemię. Prawdopodobnie jeszcze deszczu tutaj, tego deszczu nie było. Posadzka, na której Jezus siedzi, jest, wyobraźmy sobie, pokryta tym kurzem, tym piachem. Jezus pisze, pisze palcem po ziemi. Jest to jedyne miejsce w całym Nowym Testamencie, we wszystkich Ewangeliach, gdzie mamy jakąkolwiek wzmiankę o Jezusie piszącym. Bo o czytaniu Jezusa słyszeliśmy, że Jezus czytał, że Jezus znał prawo, że Jezus wyjaśniał pisma, że Jezus nauczał w synagodze, ale nigdzie nie słyszeliśmy o tym, że Jezus pisał. I w związku z tym, że jest to jedyne miejsce, pojawiła się nawet taka niezwykła, dosyć bardzo osobliwa interpretacja, którą oczywiście musimy na razie odnieść do, że jest to hipoteza, pozostawić ją na płaszczyźnie hipotezy, że być może nawet celowo chrześcijanie chcieli wyeksponować tę rzeczywistość Jezusa piszącego, żeby pokazać, że Jezus pisać potrafił. Bo co się działo wtedy, kiedy chrześcijaństwo się rozwijało? Co zarzucali, zwłaszcza wykształceni rabini i wykształceni Rzymianie chrześcijanom? Że chrześcijaństwo jest to ugrupowanie ludzi nieuczonych, prostych, którzy na niczym się nie znają, nic nie wiedzą. To jest religia niewolników. Więc, moi drodzy, tutaj właśnie mamy zupełnie coś innego. Jezus, który pisze. I powstała monografia, praca doktorska tylko i wyłącznie na ten temat, która pokazuje, która udowadnia, że Jezus potrafił pisać, że był człowiekiem wykształconym, podobnie też i chrześcijanie. Zresztą jak poczytamy tych najwcześniejszych apologetów chrześcijańskich, no to byli ludzie bardzo wysokiej klasy, bardzo wysokiego wykształcenia, więc nie jest to prawdą. W chrześcijaństwie byli ludzie wszelkiego rodzaju, tutaj nie było podziału, bo tym motywem wejścia do kościoła była wiara, a nie wykształcenie, więc byli zarówno i ci prości, i ci bardzo wykształceni, ale to na razie odłóżmy na bok, bo to jest hipotezą, czy taka była intencja, czy też nie, żeby ten tekst tutaj umieścić. Jest dużo różnych możliwości. Niektórzy tutaj pragną znaleźć odniesienie do tekstów ze Starego Testamentu i mamy na przykład taki tekst w Księdze Jeremiasza 17:13. Nadzieją Izraela, Panie, wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni. Ci, którzy oddalają się od Ciebie, będą zapisani na ziemi, bo opuścili źródło żywej wody, Pana. Zobaczmy, jak bardzo ten tekst pasuje nam do tego kontekstu. Opuścili źródło wody żywej. Przed chwilą, wręcz przed chwilą Jezus objawił się swoim rozmówcom, słuchaczom, tym, którzy celebrowali uroczysty dzień święta, jako źródło wody żywej. Kto jest spragniony, niech przyjdzie, niech pije. I co? I ci, którzy się uznawali za elity Izraela, za to, że znają doskonale Pisma, że przecież Mesjasz nie przychodzi z Galilei, że przecież my Go znamy, my dobrze wiemy, skąd On pochodzi, oddalili się od tego, kto jest źródłem wody żywej. Oddalili się, czyli nie przyjmują daru zbawienia, a to sprawia, że oni sami brną w największy grzech. W największy grzech. Bo cóż jest największym grzechem? Ktoś kiedyś powiedział, przykazania mają swoją kolejność. I szóste przykazanie to nie jest pierwsze przykazanie. Największym grzechem, takim najcięższym był grzech bałwochwalstwa. Był grzech odrzucenia Boga, bo zobaczmy, wszystkie inne grzechy, które człowiek popełni, zostają człowiekowi wybaczone, kiedy powróci ze skruchą do tego, kto jest Bogiem, do Boga prawdziwego, do tego, który te grzechy wybacza. A jeżeli nie ma do kogo wrócić, a jeżeli już nie ma, albo ten Bóg prawdziwy, ten jedyny Zbawiciel zostaje zastąpiony przez różnego rodzaju bożki, to do kogo wtedy wrócić? Kogo prosić o przebaczenie, o obmycie z różnych grzechów człowieka, które są właściwe naszej ludzkiej naturze? Nie ma już do kogo wrócić. Dlatego pierwszy grzech to był grzech bałwochwalstwa. Nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. Ja jestem jedynym twoim Panem. I oto właśnie ci uważający się za elity religijne swojego ludu odrzucają to źródło wody żywej, Boga żywego, to Boże miłosierdzie, bo w Jezusie Chrystusie objawia się Boże miłosierdzie. Jezus przychodzi, żeby odkupić człowieka z jego grzechów, żeby go wyzwolić od wszelkiej nieczystości, od wszelkiego cudzołóstwa. Ale my też wiemy z tradycji Starego Testamentu, że tym największym cudzołóstwem Izraela jako narodu było właśnie bałwochwalstwo. To była ta największa zdrada. I ten grzech był również nazywany cudzołóstwem. Czyli okazuje się, że zobaczmy, odrzucenie Boga jest o wiele większym grzechem niż ten, który uczyniła ta kobieta, ale równocześnie w tym wymiarze duchowym jest również nazywany mianem cudzołóstwa. A zatem ci, którzy cudzołożą w najgłębszym tego słowa znaczeniu, zarzucają ten grzech spotkanej kobiecie. I jakbyśmy mogli to zrozumieć na tej płaszczyźnie odniesienia do tekstu z Księgi Jeremiasza. Co w takim razie Jezus tutaj pisze? Jedni mówią tak, Jezus pisał grzechy oskarżycieli. Inni mówią, no ojcowie tutaj bardzo intensywnie i mocno się zastanawiali, co mogło być tu przedmiotem pisania Jezusa, na przykład Ambroża, Augustyn czy Hieronim. Zresztą te interpretacje były różne i w różnych miejscach ojcowie też mnożyli możliwości interpretacyjne. Mówili, że Jezus pisał imiona oskarżycieli. Inni mówią, że Jezus zapisywał słowa tego proroctwa z Księgi Jeremiasza. Nie wiadomo, czy miał aż tyle miejsca, czy wystarczyłoby mu miejsca, kiedy siedział, był pochylony i pisał palcem na tej ziemi, jak te litery wyglądały. Choć jeszcze inni uważają, że Jezus dokonał tutaj po prostu czynności prorockiej, że w ogóle nie było ważne, co Jezus pisze i czy w ogóle wypisuje jakieś konkretne zdania, ale sam gest pisania nawiązywał do tego tekstu z Księgi Jeremiasza. Czyli by pokazywał, że wy jesteście właśnie tymi, o których Jeremiasz mówił. Wy jesteście tymi, którzy opuścili źródło wody żywej. I teraz ja jako Pan i Bóg zapisuję, opisuję tę rzeczywistość. Czyli Jezus realizujący proroctwo. Ale to jest, zobaczmy, to jest tylko jedna z możliwości. Tych możliwości jest naprawdę bardzo dużo. Nie będziemy omawiać wszystkich możliwych interpretacji, których jest kilkadziesiąt, chciałam powiedzieć, bo byśmy tutaj siedzieli chyba bardzo, bardzo długo, ale jedynie takie, możemy powiedzieć, możliwości, które nam tutaj ten tekst daje. Inni nie tyle myślą o jakimś tekście proroctwa, ile mówią, że ważne jest tutaj to, że Jezus pisze palcem po ziemi, a dekalog, tablice prawa, to była rzecz zapisana palcem Boga. I my mamy właśnie taki konkretny zwrot, że Bóg swoim palcem zapisał prawo i przekazał przez Mojżesza to prawo Izraelowi. Czyli Jezus tutaj by się jawił w tej rzeczywistości jako twórca prawa, bo zobaczmy, ci faryzeusze i uczeni w piśmie mówią: Mojżesz w prawie mówi tak, a ty co mówisz? A Jezus tym gestem chce pokazać: moi drodzy, to nie Mojżesz w prawie, to ja, to mój palec napisał to prawo. Więc zastanówcie się w ogóle, z kim tutaj macie do czynienia. Więc to jest też ciekawe, że Jezus tutaj pisze dwukrotnie. My jeszcze sobie zobaczymy za chwilę ciekawą symbolikę tego dwukrotnego pisania Jezusa, ale ci, którzy mówią tutaj o rzeczywistości pisania palcem Bożym dekalogu, mówią, zobaczcie, dekalog też był napisany dwa razy, bo za pierwszym razem te tablice Mojżesza zostały rozbite poprzez grzech złotego cielca, kiedy Mojżesz zobaczył, co Izraelici zrobili tam na dole. I potem musiały powstać drugi raz te tablice, więc niektórzy mówią, może to też jest jakiś symbol, jakaś aluzja do tego, że ten Pan Bóg, już widząc właśnie ten grzech swojego ludu, który dopiero co zawarł przymierze, musi drugi raz, musi ponownie wypisywać to prawo na ziemi, na kamieniu. Czyli to nam pokazuje od razu tutaj pozycję Jezusa, że Jezus jest nie tylko jakimś interpretatorem prawa, czy nawet nowym Mojżeszem, jakby się nam mogło wydawać, jak czytamy Ewangelię, że się tutaj Jezusa zestawia z tym Mojżeszem, cały kontekst wcześniejszy nam to pokazywał, chociażby rzeczywistość szóstego rozdziału, święta Paschy, rzeczywistość manny, Mojżesz, który daje mannę, Jezus daje prawdziwy chleb z nieba, teraz znowu święto namiotów, Mojżesz daje wodę ze skały, Jezus też jest tym źródłem wody żywej, więc takie zestawienie Jezusa z Mojżeszem, a ten tekst pokazuje, możemy powiedzieć, już taka wisienka na torcie, która wskazuje, ja jestem więcej niż Mojżesz. Ja jestem tym, który to prawo Bożym palcem napisał.